questions. I hate music.
It's the worst.
Hej, hej, hej. Z tej strony Przyjaciele mówią słowa, czyli podcast Metalurgii, w którym mówimy słowa, a wy ich słuchacie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy w tym momencie zaczęli nerwowo sprawdzać, czy kliknęli w odpowiedni link. I przypominamy, dla odpowiednich doznań akustycznych polecamy słuchać tego podcastu w pracy, ponieważ najlepsze, co możecie zrobić w pracy, to marnować czas. Po drugiej stronie, jak zwykle,
Piotr. A ze mną jest niezastąpione, niezawodne, absolutnie fantastyczne.
Michał, cześć.
A to jest prawie muzyczne show. I dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co właśnie wszyscy przeżywamy. I nie chodzi o wypalenie zawodowe, nie chodzi o nadciągające wybory i poczucie wewnętrznego strachu, przerażenia, grozy, może z kapką nadziei odnośnie tego, co się zaraz stanie. Nie, chodzi o ostatnie dni lata. Chodzi o ten okres, kiedy cały czas cieszymy się jeszcze ciepłem, ale pora już zerwać z kanikułą, pora przygotować się na pierwsze podmuchy chłodu, pora wejść gładko w jesień. Pogadamy sobie o dziełach kultury, które kojarzą nam się z tym specyficznym okresem. Sporo jest i takich jesiennych, jak teraz przygotowywałem się do tego odcinka rzeczy. Sporo jest rzeczy letnich, ale nie tak wiele wcale chyba tych specyficznie uchwycających właśnie ostatnie dni lata rzeczy. Mhm. Także będziemy mieć dla was trochę muzyki, trochę czegoś dla mózgu, trochę czegoś dla oczu. No, ale to jeszcze do tego przejdziemy. Mam nadzieję w ogóle, że dobrze mnie słychać, że naprawiłem w końcu ten mikrofon. Wydaje mi się, że znalazłem przyczynę, dlaczego przy deftonsach tak to brzydko skakało. I że teraz już będzie słuchać,
zaraz się
będziecie mnie słyszeć w wysokiej rozdzielczości i z doskonałą jakością. Będę mi wam szeptać do ucha.
Tymczasem myślę, że warto przypomnieć na starcie, można nas słuchać na Spotify i oglądać też. Można nas oglądać na YouTubie, słuchać też. Nie sprawdzamy, kto patrzy na nasze lica i sprawdza, jakie miny robimy w trakcie. Nie musicie tego robić, wystarczy, że nas słuchacie, a jeśli stwierdziliście w tym momencie, że pora wyłączyć, ej, wasza sprawa, możecie za to pójść na Patronite'a i wesprzeć nas, bo to oczywiście zrobią osoby, które właśnie wyłączyły ten podcast, na pewno.
Te fantastyczne osoby już nas wspierają, widzicie właśnie na ekranie, chcieliśmy im bardzo podziękować. Bo dzięki nim właśnie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie dokładać przynajmniej do tego interesu więcej niż nas nasz czas. Tak? Tak.
Tak.
To chyba się zgadza.
Ostatnio za środki z Patronite'a mogliśmy opłacić chociażby dysk, którym zbieramy wszystkie materiały, które do tej pory nagraliśmy, albo jakieś tam projekty, bo też nie wszystkie rzeczy się ukazały na tym kanale. Te, które się nie ukazały, mogą chociażby patroni zobaczyć. Był taki jeden fragment podcastu, Lost który Media. Się nie ukazał, który patroni mogą wciąż sobie obejrzeć, ale zanim przejdziemy do ostatnich dni wakacji, ja bym przeszedł do pytania, do odcinka, które zostało przesłane przez Alicję, a myślę, że też fajnie się wpisze w temat tego odcinka i sobie płynnie przejdziemy. Alicja pisze, czy macie jakieś ulubione programy, bajki, seriale, które leciały kiedyś w telewizji i bardzo lubiliście je w dzieciństwie? W moim przypadku była to Tajemnica Sagali na TVP ABC. PS. Michał, widuję cię często w centrum, ale nigdy nie mam odwagi podejść i się przywitać czy zagadać. To może zacznę od końca. Nie bój się, chociaż nie gwarantuję, że będę wiedział, co odpowiedzieć. Mogę się zachowywać odrobinę awkward. Nie jestem przyzwyczajony do czegoś takiego.
Z Michałem jest jak z pająkiem. On się boi bardziej od ciebie.
Dokładnie.
Nie wyciągaj kapcio. Przywitaj się. Tajemnica Sagali? Nie kojarzę tego.
Nie kojarzę Tajemnicy Sagali. No to szybki Google, uwielbiam Tajemnicę Sagali. To był serial, który jest z 96 roku. Jest to serial, który ma 14 odcinków. Obraca się wokół dwójki dzieciaków, braci Kuby i Jacka, którzy odkrywają, znajdują magiczny kamień Sagala i z jego pomocą muszą ochronić znalezisko przed złymi mocami. Pomaga im w tym Jarpen, grany przez Derwala de Faria, ponieważ jest to produkcja polsko-niemiecka.
Wiele wieków temu ziemia była rajem. Ludzie mogli mieć wszystko, korzystając w imię dobra z mocy magicznego kamienia Sagala. Jednak ludzie sprzeniewierzyli się tej świętej zasadzie i obudzili siły zła. Wtedy Sagala została rozbita na wiele części, a okruchom podzielonego kamienia zabrana została magiczna moc. Najpierw na 1000 lat, potem znowu na 1000 i znowu. Teraz, na przełomie 3000-lecia, magiczna moc Sagali budzi się znowu ze snu.
Razem z Jarpenem przenoszą się w czasie, przenoszą się do różnych czasów, do różnych miejsc. Możemy między innymi zobaczyć Cezarego Żaka jako Mogo. On był tam bodajże jakimś szefem wioski ze wczesnego średniowiecza, takiej słowiańskiej.
Czy to jest Rancho Historia Alternatywna, tak? Po prostu multiversum jakieś?
Jest to możliwe.
Skazuję was na śmierć głodową.
Jest to możliwe. Pamiętam, że widziałem do końca tę serię. Pamiętam, że pod koniec przenieśli się znowu do swoich czasów. Cały czas za nimi podążał Crux. Czarny charakter Crux, który chciał im te szyki pokrzyżować. I ja mam taki związany z tym serialem, związany chociażby przez część aktorów, na pewno przez Cezarego Żaka. Taki serial też polski, rok 98. Tym razem produkcja bodajże w całości polska. Ponownie jest to serial, który był aktorski. Odcinków w tym przypadku było tylko 7. Ponownie fantasy, tym razem nieco bardziej w stronę science fiction. Historia kręci się wokół grupy dzieci, które przybywają do miasteczka wsi Żywodębu, aby odnaleźć skarb gwiezdnego pirata. Gwiezdny pirat był takim silver surferem naszych czasów, naszej szerokości geograficznej.
Ej, o gwiezdnym piracie to coś pamiętam, no. Było coś takiego. No właśnie, Gwiezdny Pirat to jest, powiem ci, dla mnie to są przebłyski tylko takie. Nie? Ja w ogóle nie pamiętam, co tam się działo, poza tym, że ten Gwiezdny Pirat tam występował. Tajemnic Sagali nie pamiętam w ogóle, za to dzięki temu, że moi rodzice z jakiegoś powodu uznali, że w wychowaniu dzieci ważne jest przekazywanie tego kapitału kulturowego, który się nabyło, a nie tylko wystawianie ich na wpływ współczesnej popkultury, to dla mnie dzieciństwo to są też wakacje z duchami, podróż za jeden uśmiech, stawiam na Tolka Banana, czterej pancerni i stawka większa niż życie. No, pod kątem tych wakacyjnych klimatów to chyba wakacje z duchami tutaj są takie najbardziej warte wspomnienia. Pamiętam, że byłem bardzo, bardzo rozczarowany. Spoiler alert, sorry, ten serial ma chyba z 60 lat już. Tam nie było żadnych duchów, nie? Na początku była ta zjawa tego rycerza, czy rycerza chyba, tak, że tam przebacz mi Brunhildo, pokazywała się na murach zamczyska, a potem okazywało się, że to jest jakiś spisek, że to wszystko ma być jakiś false flag umożliwiający tam niecne działania. O, teraz jakby pociąg myśli mi wskoczył i przypomniałem sobie też o panu samochodziku i różnych jego przygodach i niestety też o tym najnowszym.
A widziałeś tą nową wersję?
Widziałem i do połowy wytrzymałem.
Żałujesz?
Żałuję, że to kilka tweaków i to byłoby naprawdę dobre, tak mi się wydaje, a jest bardzo złe, niestety. No ale mam nadzieję, że nie odpuszczą tego. W ogóle nie rozumiem, czemu wzięli na warsztat część, która już była przeniesiona na ekran, nie? I to w dodatku z Mikulskim, więc no, kurde. Nieważne, kim jesteś, nie będziesz lepszy od polskiego Jamesa Bonda. No. Ale jeszcze z dzieciństwa, z takich kosmicznych, magicznych klimatów, to kojarzą mi się dwie rzeczy. Jedna to jest absolutny Nightmare Fuel i jakby cały czas próbuję obie te rzeczy przywołać w pamięci, to mam takie coś, że nie, błagam, niech ktoś mnie uszczypnie i powie, że to się nie wydarzyło. Dobra, to żeby się nie wydarzyło, to z tą jedną, Wirtualandia. Był taki program na TVP. Były tam dwa takie duchy, Bitek i Bajtek. I był, o Boże, jak on się nazywał, Master? Taki człowiek, który wydawał im różne polecenia i miał włosy postawione
Master,
na rzecz, kolce.
No, Master pisany przez małpę.
Tak, mógłby totalnie występować w jakimś industrialno-black metalowym zespole z epoki albo agrotechowym. I kurde, ja pamiętam, że w dzieciństwie to się tym całkiem mocno jarałem, a jak wróciłem do tego po latach, próbowałem coś tam googlować, to jest naprawdę absolutnie przeklęte. To jak się poruszają te postacie, jaką mają mimikę, a raczej imitację mimiki. No, horror, autentyczny horror. Za to bardzo dobrze wspominam i tutaj też niech mi ktoś uszczypnie, bo ja mam wrażenie, że nikt oprócz mnie tego czegoś nie widział. Była taka bajka Lawendowy Zamek.
Lavender Castle, a place of legend at the center of the universe, an elusive city floating in the sky, where peace exists, hopes are met, and dreams come true.
And we've got to get to it, Captain, before Dr. Aegon does.
Thank you, Isambard.
I to wbrew pozorom było science fiction, albo takie fantasy w kosmosie, robione w stop motion, gdzie właśnie jakaś załoga statku kosmicznego podróżowała poprzez kosmos, miała jakieś tam swoje Nemesis, które nie wiem czemu kojarzy mi się jak przez mgłę z Zurgiem z Bazastra, z wyglądu. I pamiętam, że jednym z członków tej załogi był robot, Sir Dustelot chyba, czy tam Sir Odkurzajlot, coś takiego.
Sir Squeak-a-Lot, isn't it? Can't we have some light down here?
I'm not supposed to do this.
No było to naprawdę urocze i nie pamiętam już dokładnie fabuły. Pamiętam, że chodziło właśnie o poszukiwanie tego lawendowego zamku i no, bardzo żałuję, że nie udało mi się nigdy znaleźć tego współcześnie w dobrej jakości, bo wszystko, co udało mi się znaleźć, to są jakieś takie dziwne ripy na CDA w 360 pikseli, nie? No, do Lawendowego Zamku to akurat bym sobie wrócił. I jeśli ktoś z was oglądał Lawendowy Zamek, to proszę powiedzcie mi, że też oglądaliście, że to nie był jakiś majak senny. To kojarzysz, nie kojarzysz?
Nie, nie kojarzę, ale pamiętam Wirtualandię i to, co najbardziej mi się podobało, to na co najbardziej w tej Wirtualandii czekałem, to to, co znajdzie się w następnym odcinku, bo zamysł był taki, że można było tam pisać, w sensie widzowie Wirtualandii. No. Co znalazłeś? Dajesz.
Zrobiłem Google Grafika. Czekaj, pokażę ci.
A propos Wirtualandii.
Najmniej rasistowski polski animator. Czekaj.
O nie. Odcinek 44.
Nie mogę.
Wow.
Przepraszam, mówiłeś o formule Wirtualandii, więc skupmy się na tym.
To, co mnie zawsze najbardziej w tym interesowało, bo historię niespecjalnie, to to, jakie nowe elementy pojawią się w następnym odcinku, bo widzowie tego, dzieci, mogły wysyłać swoje propozycje. Pamiętam, że było drzewo, które posiadało całą wiedzę, była rybia ość. Co tam jeszcze? Ta rybia oś, o matkę włoską, też no, Nightmare Fuel.
Zdecydowanie.
Urodziny cię nie dotyczą! Śmieci nie obchodzą urodziny, zrozumiano?
Tak, ale...
Żadne ale! To rozkaz! I wyrzuć natychmiast ten kalendarz, a najlepiej to... Wiem go! niech będzie po sprawie.
Nie, nie, nie.
I raz na zawsze zapomnij o urodzinach.
POV, mój ex mówi mi o swoich urodzinach. O Boże. Ale widzę, że internet wrócił do Wirtulandii. POV to ci się jednak nie śniło. Jezus Maria. Do tej pory pamiętam czołówkę, fragment czołówki, który mam wypalony gdzieś tam w mózgu. Wirtulandia, w tym wymiarze Wirtulandia, ekran marzeń. I nie pamiętam, co tam dalej było, ale tego fragmentu nie mogę się pozbyć. Lata mijają, ale rybia ość wciąż patrzy mi w oczy.
Jeszcze był taki serial, którego nazwy nie mogę sobie przypomnieć, który też jakoś leciał wczesne lata 2000 i to była produkcja jakaś taka ogólnoświatowa, niemiecko-australijska jakoś tak, i obracała się wokół dwójki braci, dwójki kolegów, oni odkryli bodajże UFO i te UFO miało na nich jakiś taki dziwny wpływ, że przy każdym odcinku w jakiś sposób zmieniało ich. Nie chodzi o Roswell, nie chodzi o ten serial. Pamiętam, że w jednym odcinku jeden z bohaterów założył rękawicę, którą znalazł w tym statku i ta rękawica jakoś zaczęła, dała mu jakieś supermoce, jednocześnie coś mu z tą ręką robiła, coś takiego. Jeśli pamiętacie tytuł po moim enigmatycznym opisie, to dajcie proszę znać, bo pamiętam jedynie takie fragmenty. W każdym razie wydaje mi się, że coś po drodze te kino familijne, zwłaszcza polskie, straciło. Pozwolenie sobie na pójście w zupełny taki luz i tworzenie tej historii po to, żeby ona działała na wyobraźnię, żeby jak najbardziej angażowała dzieciaka, żeby działo się dużo takich różnych rzeczy, różne czasy, tutaj jakieś abstrakcyjne koncepty, Gwiezdni Piraci.
Zdecydowanie, a ja nawet nie kojarzę, wiesz, jakichś późniejszych dzieł, szczerze mówiąc, to chyba, nie wiem, trzeba by naszych młodszych widzów zapytać, czy są jakieś polskie programy, seriale, które też jakoś wysyłały fantastyczne światy.
Korona Królów.
No tak, to z pewnością może przenieść do innego świata. To co, wracamy do tematu odcinka, bo ostatnie dni lata?
Ostatnie dni lata. Ja ostatnio zrobiłem taką playlistę muzyka końca lata 2. Pierwsza część jest, tak? W pierwszej części były głównie, a raczej przede wszystkim może poza dwoma utworami Deftones, utwory polskie. W drugiej części wrzuciłem głównie zagraniczne, które obecnie jakoś pod koniec lata słucham, jakoś oddają taką nostalgię, taki nastrój coraz bardziej też w miarę postępowania tej playlisty, taki trochę bardziej zgaszony, jeszcze bardziej nostalgiczny, trochę smutny, zanurzający się bardziej w bardziej szarych, krótszych jesiennych dniach. Więc to tak na wstępie polecam.
Okej, okay, a z samymi, na samo hasło ostatnie dni lata masz jakieś konkretne skojarzenia? Jest coś, moje, co... No.
Moje konkretne skojarzenia z ostatnimi dniami lata to jest przede wszystkim rower. I to, że łapałem te ostatnie promienie letniego, wakacyjnego lata właśnie jeżdżąc na rowerze, przez to, że wychowywałem się na wsi, no to wjeżdżałem w coraz bardziej polne uliczki, coraz bardziej zarośnięte, takie, gdzie często trzeba było uciekać przed psami biegającymi luzem. Wjeżdżanie w te pola świeżo skoszone, gdzie no, zacząłem wjeżdżać aż do Golden Hour i orientowałem się, ok, robi się coraz ciemniej, pora wracać. Ja szukałem gdzieś tam drogi stamtąd z powrotem. Gdzieś tam mijając pola słoneczników i jak nikt nie patrzył, chowając je do plecaka albo kładąc na bagażniku. No, takie mam głównie pierwsze skojarzenie, gdzie już było dalej ciepło, ale robiło się coraz chłodniej, te słońce było takie złote wręcz. Dalej jest, nie? Ale już przez to, że nie mieszkam na wsi, no to musiałbym jechać nieco dalej, ten powrót byłby utrudniony, jeśli chciałbym się w takie miejsce zapuszczać.
W Krakowie nie ma takich miejscówek?
Pewnie są, ale nie chce mi się obecnie szukać, wiesz.
Nie no, w Krakowie, żeby też na rowerze jeździć, to trzeba być bardzo odważnym albo bardzo nie lubić swojego życia chyba, tak mi się wydaje. Takie mam wspomnienia jeszcze.
Chyba wydaje mi się, że to jest ogólnie doświadczenie z polskich miast. No, razem z rozwojem wczesnego u nas, a późnego ogólnie światowego kapitalizmu, skupienie się na samochodach i budowanie jak najwięcej dróg, rond i tak dalej, żeby ten ruch nieco rozkorkować, co się potem okazało, wcale nie działa, bo im więcej takich dróg, tym więcej ich się będzie pojawiać, więc korki wcale się nie zmniejszały. Dopiero teraz, wydaje mi się, gdzieś tam w niektórych miejscach zaczyna się myśleć o tym, żeby wpuszczać coraz więcej rowerów, ale robi się to w sposób taki bardzo nieprzemyślany. Te drogi się nagle kończą, gdzieś są w tak zawoalowany sposób poprowadzone, jak chociażby ostatnio w Gdyni ta ścieżka rowerowa, gdzie jest to tak zrobione, że nie wiadomo, w którą stronę ma rower wjeżdżać, wjeżdżają tam samochody, nikt nie wie, co się dzieje i tak dalej. Nie jest łatwo, zwłaszcza, że samochodziarze, wiadomo, jak tylko gdzieś się pojawi chociażby jakaś jedna ścieżka rowerowa, czy ograniczy się im jeden pas, to jest zaraz sranie po ścianie, że rowery wszędzie tymi rowerami, a gdzie my pojedziemy? Gówno mnie to obchodzi.
Ja ci powiem, że kiedy przyszedłem na ciemną stronę mocy i zostałem kierowcą, to faktycznie rowerzyści zaczęli mnie wkurzać. Tak jak wcześniej, jeżdżąc na rowerze, wkurzały mnie samochody. Po prostu ludzie są bezmyślni. Niestety, to już pomijając, wiesz, problemy z infrastrukturą czy kulturą jazdy, jakby jednak to doświadczenie bycia kierowcą dało mi cenną perspektywę i wydaje mi się, że też pozwoliło mi na bycie lepszym pieszym i lepszym rowerzystą, bo po prostu myślisz też o innych rzeczach i w inny sposób myślisz o innych uczestnikach ruchu drogowego, nie? Oczywiście optymalnie by było, żeby to zupełnie było rozdzielone, albo gdybyśmy mieli taką kulturę jak na przykład w Niderlandach, tak? Gdzie po prostu rowerzysta jest traktowany jako święta krowa i nieważne, czy jedziesz osobówką, czy ciężarówką i tak go przepuszczasz i wszyscy są szczęśliwi i nikt na nikogo nie trąbi i przede wszystkim jest bezpiecznie. No ale do tego co nam jeszcze trochę brakuje. Dla mnie wspomnienie, hasło ostatnie dni lata to nie jest rower, dla mnie to jest jezioro. Jezioro, które powoli się zaczyna robić bardziej przejrzyste, bo jezioro, nad którym spędzałem wiele, wiele letnich miesięcy, miało niestety tę wadę, że oprócz tego, że oferowało jakąś tam ulgę od upału i tak dalej, no to niestety było też trochę przenałożone, albo po prostu miało taką florę, nie? Że w lipcu zaczynało po prostu kwitnąć, nie było to jakieś bardzo groźne kwitnięcie, wszyscy trąbili o tych sinicach, ale nie. Większym problemem było to, że tam zaczynało brakować tlenu i czasem na przykład pojawiały się śnięte ryby. To był problem. No ale tak czy inaczej, jak chciałeś nurkować, chciałeś podziwiać dno, nie tylko się w tym jeziorze moczyć, nie tylko pływać po powierzchni, ale też zejść pod wodę, poeksplorować trochę jeziorne głębiny, no to był ten problem, że widoczność to było może pół metra, nie? No i właśnie, gdy te najgorsze upały troszkę się wystudzały, troszkę ta roślinność jeziorna zaczynała przymierać, nie wiem, ponownie, może to też jest związane po prostu z cyklem życia tych roślin, ale wydaje mi się, że też z temperaturą, która po prostu trochę się obniżała i z końcem lata to jezioro wreszcie się robiło trochę bardziej przejrzyste. Można było w nim w końcu się zanurzyć, zobaczyć, co jest przed tobą, nie przydzwonić w nic głową. I było trochę chłodniejsze, ale robiło się coraz chłodniejsze i coraz bardziej przejrzyste, więc to był taki trochę paradoks, że z jednej strony bardziej zachęcało cię do nurkowania, do kąpieli, z drugiej robiło się coraz chłodniej, nie? Drugie wspomnienie to jest związane z tym, że nad tym jeziorem mieliśmy taki domek letniskowy, w którym spędzaliśmy dużo czasu. Tam było całe osiedle takich domków i tam miałem paczkę znajomych, po prostu, z którymi nie utrzymywałem w ogóle kontaktu, tylko byliśmy tam w miesiącach letnich i tworzyliśmy taką zgraną grupę. I im bliżej końca lata, tym bardziej się rozjeżdżaliśmy w różne strony, tym bardziej to osiedle się robiło puste. I zdarzały się takie weekendy na przykład, czy całe tygodnie, że w zasadzie tam się przyjeżdżało już tylko, żeby ten domek uprzątnąć, a zacząć przygotowywać go do jesieni i tak dalej, i tak dalej. I to był taki dziwny okres przejściowy, gdy wszyscy twoi znajomi czy przyjaciele stamtąd byli już gdzie indziej, a jeszcze nie był to moment, gdy mogłeś zobaczyć się z osobami ze szkoły, nie? Więc to mi się tak kojarzy, tak trochę słodko-gorzko.
Fajne doświadczenia. I jeśli mowa o kolorach, jeśli mowa o takim świetle, które wtedy pada, no to trochę to mi się kojarzy z grą Firewatch. Chociaż tam już też nieco bardziej jest to gra taka jesienna, ale Firewatch, sama gra polega na tym, że jest się gościem, który dostaje pracę obserwowania z takiej wieżyczki lasu. Czy nagle nie wybuchł gdzieś jakiś ogień, czy coś się nie dzieje, chodzenie po tym lesie, sprawdzanie, czy wszystko jest ok. I o ile samej historii nie do końca pamiętam, wydaje mi się, że ta historia to był trochę taki...
Jest taka terapia przez radio, nie? Z którym... Mm-hmm. Przez które to masz kontakt ze światem.
Tak, tak. Ta główna postać wjechała po to, żeby nie tylko odpocząć, ale też właśnie w jakiś sposób zażyć tej terapii po jakichś trudnych... życiowych, personalnych doświadczeniach. Samej historii no nie pamiętam za bardzo, ale właśnie pamiętam to, jak to graficznie wyglądało, to jakie tam są kolory, to właśnie, że większość gry wygląda jakby toczyła się w trakcie tej złotej godziny przed zachodem słońca. Dla samych takich wizualnych doświadczeń, takiego trochę zaczerpnięcia powietrza, trochę takiego odpoczynku, polecam to doświadczenie, no bo sama gra nie jest jakoś bardzo wymagająca. Nie przeżyjecie tam nie wiadomo jakich wyzwań, ale warto. I trochę właśnie mi się kojarzy z takim końcem lata.
Cieszę się, że o tym wspomniałeś, bo też się nad Firewatch zastanawiałem i chyba wrócę do tego tytułu, bo no właśnie pamiętam obrazy, nie? Pamiętam te gry obrazami, nie pamiętam w ogóle, o co tam chodziło, jeśli chodzi o historię. Ja chciałem wspomnieć o innej grze, która też jest trochę symulatorem chodzenia. Jest bardziej interaktywnym filmem, czy może raczej serią antologii, tak należałoby powiedzieć. Więc nawet jeśli macie drewniane palce, to polecam obczajenie sobie. What Remains of Edith Finch się nazywa ta gra. I wcielamy się w niej w postać, która wraca po latach do rodzinnego domu. I w tym rodzinnym domu są różne pokoje poświęcone jej członkom, różnym członkom rodziny, nie? Skrywa się za tym jakaś straszna tajemnica i każdą z tych historii, no właśnie dlatego antologia, przeżywamy oddzielnie, w określonej kolejności i odkrywamy coraz bardziej tą tajemnicę, która właśnie stoi za tym wszystkim. I to właśnie w jaki sposób ta gra... jakim językiem wizualnym się posługuje, w jakie miejsca zabiera gracza, bo zdarza się, że jest całkiem surrealistyczna, a przede wszystkim po prostu piękna. I to poczucie, że obcujemy z czymś pięknym, z jakąś cudowną historią, ale mamy z tyłu głowy, że zawsze tym historiom towarzyszy jakieś ukryte niebezpieczeństwo, składa się na takie bardzo właśnie specyficzne doświadczenie. Że to piękno może w każdej chwili okazać się czymś ulotnym, efemerycznym i tak dalej. I to, jak ta gra się kończy, no nie chcę tego spoilerować, ale też jakby zastanawiamy się, że na ile to wszystko było prawdziwe. Także też właśnie, jeśli chodzi o ostatnie dni lata, o takie vibe, to polecam to, co zostało po Edith Finch.
Zastanawiam się, czy też odrobinę takiego późnoletniego vibe'u nie ma początek The Last of Us. Jeszcze te sceny przed wybuchem tej epidemii jest właśnie tak ulotnie, tak ciepło, tak przyjemnie i to tak bardzo kontrastuje z tym, jak ta historia rozwija się później i bardziej czujemy też taki ból i stratę po właśnie tym, co się wydarzyło w samym początku, na samym początku.
No wiesz, The Last of Us w ogóle dla mnie jest takim postapo, które nie jest wcale aż tak beznadziejne, bo nawet jak ta historia dalej się przesuwa, no to obserwujemy, jak ludzie, są dla siebie cały czas chyba największym zagrożeniem, jak to bywa w tych filmach o zombie, które już tam przenoszą się bardziej w przyszłość po tym, jak się ta pandemia wydarzyła. Ale oni sobie radzą, nie? Mimo tego, że ten świat im się rozpadł, że jest jakoś tam inherentnie zepsuty, to starają się odbudowywać społeczności, jakoś działać. To, tak, jest w tym... Działają w zepsutym świecie, ale działają, nie? To tak, to zgadzam się z tym. I te właśnie ulotne chwile przed wybuchem całego pandemonium. Jasne. Wydaje mi się, że z gier to byłoby chyba na tyle. Fajnie też tutaj będzie zostawić przestrzeń dla naszych widzów, słuchaczy, żeby się wypowiedzieli, jakie tutaj interaktywne sposoby żegnania się z latem, przechodzenia gładko w jesień mogą polecić. Co, muzykę może na koniec sobie zostawimy, co?
Muzykę na koniec, tak, bo mam myślę taki ultimate film o końcu lata, taki film, który wydaje mi się najlepiej oddaje też ten feeling Goonies.
Okej.
Co sądzisz?
Tak, bardzo tak. O cholera. A to dobrze, bardzo dobrze. Kiedy widziałeś Goonies po raz pierwszy, pamiętasz?
Niedawno, dosłownie kilka lat temu, może 3, myślę, że nie więcej niż 4.
Czyli dla ciebie to nie jest doświadczenie dzieciństwa?
Nie jest to doświadczenie dzieciństwa, ale szczerze powiedziawszy, jak oglądałem ten film, to czułem się trochę jak dziecko, przez to, jaka to jest przygoda, ile tam się dzieje, jak bardzo jest... jak dobrze jest to odgrywane przez te dzieciaki jeszcze wtedy, przez tych aktorów, którzy potem zostali naprawdę świetnymi dorosłymi muzykami. Aktorami albo muzykami właśnie i towarzyszy temu właśnie taki nastrój, który potem sporo współczesnych filmów, seriali typu Stranger Things, typu It próbowało naśladować z różnym efektem.
Tak, i Goonies nie bał się jakby pojechać też po bandzie w tych momentach, które miały być faktycznie straszne dla dzieciaka, nie? To pamiętam właśnie, że ten brat tych z tego gangu, tak? Ta scena z płomieniami, no to mocne rzeczy były.
Z kolei mniej taki pozytywny, ale wciąż skupiony wokół grupy dzieciaków film, który wydaje mi się jest równie taki emanujący poczuciem straty, emanujący poczuciem tego, że coś się kończy, jest Stand By Me. Ponownie młodzi aktorzy, świetni aktorzy, River Phoenix chociażby, ponownie Corey Feldman, ale też Will Wheaton, którego potem kariera się w nieco inny sposób potoczyła. Tutaj już mniej takich pozytywnych akcentów jest, ale ponownie grupa dzieciaków, która, tak jak to jest podkreślane na początku, to był taki ich ostatni moment dzieciństwa. To dzieciństwo stracili przez to, co na końcu tej drogi znaleźli. To dzieciństwo zaraz potem się skończyło i skończyło się w taki dosyć właśnie bolesny sposób, ale też któremu towarzyszyły obrazy często ciepłe, często właśnie takie letnie, takie wydawać by się mogło przyjemne, a z drugiej strony no cały czas też widzowi towarzyszy takie uczucie straty tego, że coś się kończy, że niektóre rzeczy po prostu kończą się i już nie wracają i nigdy nie wiemy, kiedy ten koniec nastąpi, kiedy coś stracimy.
To ja film o grupie dorosłych chciałem zaproponować w takim razie, chociaż tak naprawdę głównych bohaterów jest tam dwóch. K-Pax, nie wiem, czy twoim zdaniem by się nie wpisał trochę w ten vibe. Bo teraz jak ja myślę o tym filmie po latach, to wydaje mi się, że nie jest bez wad. Po pierwsze, jak ktoś widział Lot nad Kukułczym Gniazdem, to K-Pax może nie będzie dla niego aż tak odkrywczy. Po drugie, to, że ten film może w pewien sposób trywializować przy obecnych altmedowych skłonnościach pewne poważne zaburzenia, też nie do końca może być fajne. Niemniej wydaje mi się, że jednak K-Pax ma swój unikalny sposób opowiadania tej historii. Dla tych, którzy nie widzieli tego filmu, znakomity występ, aktorski duetu Bridges-Spacey. Jeff Bridges jest doktorem, psychiatrą, który zajmuje się, no właśnie, ma kontakt z pacjentami. Jednym z nich jest mężczyzna, który twierdzi, że tak naprawdę jest kosmitą właśnie z planety K-Pax i pewnego określonego dnia po prostu opuści Ziemię. I jest w tym coś takiego nieokreślonego, jest w tym też, wydaje mi się, takiego dużo ludzkiego ciepła. Przede wszystkim też ścieżka dźwiękowa, która no jest ze mną do tej pory, mimo tego, że widziałem ten film lata temu. Taka delikatna, ale zapadająca w pamięć elektronika. Tak, i kończy się też właśnie na takiej troszkę słodko-gorzkiej nucie, ale zostawiającej otwarte zakończenie, że ostatecznie to od widza zależy to, co chce z tego filmu wyciągnąć.
Z takich świeżych filmów, z takich nowych filmów, które widziałem stosunkowo niedawno, które mi się też w taki sposób kojarzy, to film z 2021 Licorice Pizza, czyli film Paula Thomasa Andersona. Ponownie grupa dzieciaków, też takie poczucie końca młodości, próby złapania trochę może tej dorosłości, odnalezienia się w tym, w tym dorastaniu. Też pięknie nakręcony, bardzo właśnie w taki sposób ciepły, taki nostalgiczny.
Ja niestety Licorice Pizza nie widziałem. A widziałeś może Mój sąsiad Totoro, studia Ghibli?
Nie, mam sporo do nadrobienia z Ghibli.
No właśnie, bo chciałem też, żeby animacje jakieś się tutaj pojawiły. Dla mnie to jest właśnie taki film ultimate, jeśli chodzi o dziecięcą przygodę. Głównymi bohaterkami są dwie dziewczynki, które przeprowadzają się na wieś razem z tatą, żeby rodzina mogła mieszkać bliżej pewnego szpitala, w którym jest ich mama, która jest chora na jakąś tam nieokreśloną chyba chorobę. Zmaga się z nią i oni czekają w tym domku na jej powrót do zdrowia. No i te dziewczynki właśnie przeżywają takie esencjonalne dziecięce przygody, wychodzą do tego świata, tego tajemniczego świata pól, wsi, lasów, spotykają duchy, które mieszkają w tych wszystkich roślinach, terenie i tak dalej. I jest w tym właśnie coś takiego troszkę. Cały czas ciąży właśnie jakby nad filmem ta perspektywa choroby. Jest tam zasugerowane jakieś nadejście nieuniknionego, ale myślę, że nie będzie dużym spoilerem, że akurat ten film kończy się dobrze, że właśnie przy interakcji z tym światem to wszystko jest takie bardzo jak ze snu, jak z letniego snu. Bardzo polecam. Tak, żeby nie było, że ten koniec lata to tylko jesienne chłody i tak dalej, i nadchodzący deszcz, ale właśnie, żeby troszkę tym Golden Hours jeszcze pocieszyć. Ja mam jeszcze jeden serial, też produkcji japońskiej. Aha, powiedziałem serial produkcji japońskiej. Dobrze, wiemy wszyscy, że chodzi o anime. Ale to jest anime, Michał, które nawet ty byś mógł obejrzeć i byś się nie zrzymał.
Nawet
mam takie podejrzenia.
Okay,
chodzi o Tatami Galaxy z 2010 roku. Była wcześniej manga, ale mangi nie czytałem, więc mogę wypowiedzieć tylko o animacji. Fabuła jest taka, że jakby głównym bohaterem jest student chyba drugiego roku, który jakby z pewnym żalem, z pewnym rozgoryczeniem wspomina właśnie ostatnie dwa lata swojego życia i to jak się potoczyły. Miały być skowronki, miało być niesamowicie. Wszyscy mówili, że no, studia to jest no, początek nowego życia. Wcale tak nie było. Było sporo rozczarowań. No i cóż, co jeśli moglibyśmy cofnąć czas? Co jeśli moglibyśmy wybrać alternatywne rzeczywistości? Każdy odcinek tego serialu opiera się o tę samą formułę, że cofamy się jakby do tego momentu, gdy nasz protagonista jest świeżakiem i musi wybrać do jakiego koła studenckiego, czy tam koła zainteresowań, czy klubu, cokolwiek, wiecie o co chodzi, dołączyć, nie? I w zależności od tego, do jakiego klubu dołączy, ta historia przebiega trochę inaczej, ale szybko orientujemy się, że tak naprawdę jakby z głównym bohaterem są pewne problemy, z jego jakby brakiem zdecydowania i tak naprawdę ten wybór między różnymi kołami studenckimi i zwalanie na niego konsekwencji no nie jest najlepszym pomysłem. I czy uda się z tego wybrnąć, czy nie? Pojawia się tam jeszcze w tle jakaś miłość, jakieś żale. No fajnie się to ogląda. Również ze względu na stronę wizualną, bo jest to dosyć wyjątkowa produkcja. Bardzo kolażowa, bardzo pozwalająca sobie na łamanie reguł, jakie rządzą animacją i naprawdę pełne wykorzystanie potencjału tego medium. Tu nie ma tam ani jednej klatki, ani jednego kadru, kiedy macie wrażenie, nie, bo to widać, że to jest tylko narysowane i się przesuwa i że kamera udaje ruch, nie? Nie, to jest po prostu arcydzieło również animacji, więc polecam. Tatami Galaxy.
A muzyka?
O, z muzyki mam 5 płyt. W ogóle zastanawiałem się, miałem dużą zagwozdkę, bo bardzo starałem się wybrać jakąś black metalową płytę, która nie byłaby Sunbatherem, Death Heaven, która nadałaby się do zakończenia lata. Udało mi się jedną znaleźć, ale poza tym raczej krążyłem wokół tematu i wokół gatunku. Wydaje mi się, że dla mnie może zaczniemy od czegoś oczywistego, czyli od płyty Babie Lato autorstwa zespołu Glątwa, to jest ensemble bydgosko-gdański, łączy folk, elektronikę, trochę jazzu, trochę duchologii. Są to smutne dźwięki, ale nie są wyłącznie smutne, nie? Jest tam cały czas właśnie to letnie światło, jeszcze gdzieś tam się zawieszające. I właśnie przez to, że do tej dosyć otwartej już i tak formuły muzycznej wplatają różne fragmenty, na przykład dialogów, mamy też wrażenie, że słuchamy nie tylko piosenek, ale wręcz całego jakby pieczołowicie sklejonego słuchowiska, ale sklejonego z jakichś właśnie pocztówek czasem. I to jest dla mnie bardzo urokliwe w tej płycie. Glątwa, Babie Lato. Polecam.
Ty masz jakieś... Ja nie mam jako takich albumów. Ostatnio dla mnie taki nastrój późnoletni oddają chociażby te zespoły, które wrzuciłem na playlistę Muzyka Końca Lata 2, link w opisie, ale są to zespoły, które gdzieś tam krążą wokół sfery emo, shoegaze'u, odrobiny grunge'u, rzeczy takich dosyć surowych jak Super Heaven, Nothing, nawet Basement, Title Fight, gdzieś tam kończąc się nawet na American Football. Jest to nastrój właśnie taki odrobinę nostalgiczny, gdzieś wyciągając ten pierwiastek właśnie nastroju, nostalgii z emo, ale wrzucając go w bardziej shoegaze'owy, bardziej surowy, garażowy, nawet grunge'owy nastrój. Dla mnie przez długi czas takim zespołem późnoletnim, dopóki nie miałem przerwy i trochę takiego odrzucenia, takiej niechęci, bo bez tego zespołu była Nirwana i dopiero gdzieś tam niedawno przez ostatnie lata bardziej doceniam Nirwanę, wcześniej trochę przez jej obraz w popkulturze trochę go odrzucałem, ale gdzieś tam na początku mojej drogi z muzyką i chociażby tej jazdy na rowerze przez pola Nirwana mi często towarzyszyła. Wiadomo, Nevermind, ale zawsze gdzieś lubiłem w tych momentach słuchać In Utero i chyba In Utero i Debut to są takie albumy, które, do których najchętniej wracam. Smells Like Teen Spirit do tej pory nie lubię słuchać. Uważam to za, mimo że jest to bezsprzeczny przebój, za nie za najlepszy utwór jednak Nirwany. Ale właśnie ten grunge, ta surowość, odrobinę takiej nostalgii, rozedrgania w głosie, no to jest ten nastrój, który oddaje gdzieś to, co czuję w ostatnich dniach lata.
No kurde, ja się z Nirwaną aż tak blisko nigdy nie umiałem zaprzyjaźnić. Może dlatego, że w pewnym momencie jakby leciałem zbyt blisko słońca w gimnazjum. Miałem kolegę, który był absolutnym ich maniakiem. Chodził w koszulce z podobizną Kurta Cobaina, nawet właśnie nie z Manewrem, a tylko z Kurtem Cobainem. I no, to chyba spotkało mnie coś takiego jak ciebie i Queen w twoim internacie później. Jeszcze z muzyki końca lata chciałem... Już parę razy tę płytę polecałem, ale jak mam okazję, to skorzystam, cholera. Zespół Mercury Rev i Bobby Gentry's Delta Suite Revisited, czyli właśnie Delta Suite autorstwa Bobby Gentry, ale w aranżacjach Mercury Rev z różnymi wokalistkami. Każdy utwór jest śpiewany przez inną wokalistkę, czyli country, ale z takim indie rockowym, shoegaze'owym feelem, albo właśnie indie rock, shoegaze z trochę orkiestrowymi aranżacjami, z trochę z naleciałościami country. Właśnie to jest taka leniwa, snująca się, gdzieś tam odjeżdżająca horyzontowi ku kojarzą. O, teraz mi się przypomniało filmowe przecież skojarzenie. Days of Heaven. No, to ta płyta brzmi jak Days of Heaven wygląda. Może tak. Malika. Nie Montany, tylko Terence'a.
Terence Malik, czekaj.
Cienka czerwona linia, Drzewo życia, Badlands.
No właśnie, Drzewo życia ma trochę taki też vibe, poza tym, że jest to artystyczny wysryw. No
Drzewo życia to wiesz, no po prostu tam odkleja się od ziemi niestety. Jeszcze bardziej niż wcześniej. Chociaż przy tej cienkiej czerwonej linii, no nie wiem, czy kojarzysz w ogóle historię z tym filmem i w ogóle z jego filmami, że one zawsze, montaż to był development hell po prostu absolutny, że Malik po prostu nie mógł odpuścić i czasami to trwało tak długo, że już wszyscy wątpili, że te filmy wyjdą. I właśnie w tej cienkiej czerwonej linii na przykład, która i tak jest bardzo duża, jeśli chodzi o metraż, bardzo długa, na premierę przeszedł cały w skowronkach Adrian Brody, który był przekonany, że ma bardzo ważny ark i gra bardzo ważną postać w tym filmie i pojawia się tam może w kilku ujęciach najwyżej. Został praktycznie w całości wycięty bezlitośnie. Oczywiście Malik niczego mu nie powiedział, bo po co. Ale z muzyki. Chciałem jeszcze wspomnieć tutaj, troszkę nawiązując do tego, co powiedziałeś o grunge'owości, o może nawet shoegaze'owości, do płyty Comfort zespołu Splash przez 2H na końcu. Splash. To jest taki idealny letniaczek, jeszcze właśnie to lato trwa w pełni, a jeszcze jest leniwo, jeszcze leniwie, jeszcze leżymy na leżaczkach na plaży albo przy basenie. soczymy sobie coś zimnego, ale no właśnie, to się dzieje, czy tylko wspominamy te czasy, czy tylko chcielibyśmy do nich wrócić? To jest coś, co cały czas towarzyszy mi przy odsłuchu tej płyty, że ona jest bardzo jakby skupiona na jednym okresie, ale niekoniecznie w nim się dziejąca, tylko dla mnie ona bardziej wywołuje jakieś wspomnienia. O, to tak.
Okej.
Jeśli idziemy natomiast bardziej przyrodniczymi skojarzeniami, to dla mnie pierwszą jesienną rosą będzie The Brilliant Tabernacle zespołu Mammifer, czyli duetu Faith Colosia, wokalistka Faith Colosia razem z Aaronem Turnerem, którego znamy i lubimy, właśnie stworzyli taką płytę, która no, brzmi jak krople rosy na źdźbłach trawy zapowiadające pierwsze jesienne chłody. Tutaj szybko przelecę, żeby jeszcze już nie przedłużać. Spells, Opulent Decay, płyta, na której punkcie też miałem małą obsesję chyba przez Staszka. To już jest ta jesień coraz bardziej nadciągająca, a Feral Season i Rotting Body in the Range of Light, tutaj to klei jakoś to skojarzenie może jeszcze z Firewatch, ale to już jest jesień i ostatnie promienie letniego słońca. O, może tak. To jest ten obiecany black metal. Black metal z gór, black metal dziki, ale w jakiś tam sposób jeszcze może nawiązujący do tego, co Wayfarer robi. O. To tak. I tyle chyba dla mnie, jeśli chodzi o muzykę.
Po wyjściu Sunbuffera to też był dla mnie przez chwilę zespół Death Heaven, który mi się tak kojarzył też właśnie z latem, no bo też jeździłem z chyba nie z Sunbufferem, a z jego następcą też na słuchawkach na rowerze, ale to no głównie dlatego. Powiedz mi, czy Kwiat Jabłoni to jest zespół letni?
O mój Boże, przechodzimy do tego tekstu teraz, no, na koniec.
Przechodzimy do tekstu. Drodzy widzowie, słuchacze, ukazał się taki tekst, który mi Piotr podesłał jako propozycję do tego, do porozmawiania. Krytyka polityczna i Łukasz Łachecki, autor tego tekstu, w których rajach podatkowych Kwiat Jabłoni ukrywa swój kapitał kulturowy. Artykuł z 2 września. Czytało mi się to dosyć...
Ciężko, co?
Dosyć ciężko i to nie dlatego, że się nie zgadzam z autorem. W wielu kwestiach się zgadzam, między innymi z tym, że zespoły takie jak Kwiat Jabłoni, jak Sanach bardzo rozwadniają muzykę popularną w Polsce. To, co robi męskie granie, to jaką muzykę proponuje, jest przykre, ale trudno się przez ten tekst bez poczucia zażenowania przechodzi, głównie przez to, jak jego autor dużo jadu i dużo takiej złości, agresji przelewa na ludzi, którzy jego zdaniem są gorsi, bo słuchają konkretnej muzyki, trochę rozrysowując granice oni, a my, ci słuchający dobrej, ambitnej muzyki, która w jakiś sposób nas rozwija, i oni, czyli ci, którzy słuchają muzyki z czołówek Netflixa, te bananowe dzieci, nie znają się na muzyce, no. Może ty masz inne wrażenie, Piotrze? Oczywiście link do artykułu w opisie.
W artykule tym, oprócz oczywiście slanderu na twórców, którzy mają bogatych czy tam wpływowych rodziców, możemy też przeczytać. Polska muzyka pop, jak pisałem już wielokrotnie, została zdominowana przez dzieci bogatych rodziców, tak zwanych bananowców. Jednocześnie Mata, Sana czy Kwiat Jabłoni inwestują zasoby w osobliwe działania medialne, żeby oddalić od siebie zarzuty o to, że to właśnie rodzicom i przywilejowi zawdzięczają wszystko na każdym etapie kariery. Stosują w tym celu różne metody, także bardziej wyrafinowane niż kłamstwo w żywe oczy, na co postawili Sienkiewiczowie. To, że muzyczny mainstream jest głupawy i zaprojektowany pod ogólnych ludzi, to żadna nowina. Jest jednak coś przygnębiającego w tym, że wraz z kolejnymi spłacanymi w kapitale kulturowym triumfami prymusów z kwiatu jabłoni na aucie lądują utalentowane artystki, które dysponując połową możliwości finansowych czy systemowych warszawskich paniczyków, w kilka godzin nagrałyby lepsze piosenki niż Katarzyna i Jacek Sienkiewiczowie napiszą przez resztę życia. Podczas gdy drobnomieszczanin popija rozwodnione piwo w rytm rozwodnionych przebojów i rozsiada się przed telewizorem w poszukiwaniu codziennej dawki zglajchszaltowanej kultury, obserwując nowy, wspaniały świat show biznesu stworzony dla pociech zamożnych Polaków w nowych mediach, które wreszcie mogą się czasem na coś przydać, powstaje alternatywa, która przy odrobinie wysiłku mogłaby zdmuchnąć z radarów kwiat jabłoni. Dziś, gdy muzyczną wyobraźnią Mieszczucha i Mieszczki zawładnęły pisane na zlecenie Netflixa tandetne piosenki z czołówek seriali, które za 2 lata będzie można śmiało recyklingować w reklamie samochodu lub proszku, sopocki sukces dzieci Kuby Sienkiewicza, rozpoznawalnego w latach 90. śpiewaka elektrycznych gitar, był tyleż spóźniony, co nieuchronny.
Dla mnie to jest absolutnie frustrujące. Jak można mówić o problemach, które są ważne, o kwestiach, które są istotne i prawdziwe, jak najbardziej, i tak bardzo źle diagnozować przyczynę tych problemów, albo tak bardzo skupiać się na jakiejś małostkowości i mówić o tym w tak maksymalnie zniechęcający dla odbiorcy sposób. Bo przeciętny czytelnik, czytając coś takiego, przede wszystkim pomyśli, że ten typ jest zawisny, że zazdrości komuś, że jest złym jakby tutaj lewusem i zaraz będzie chciał zabraniać bogatym ludziom robić muzykę, nie? Bo jakby skracając to maksymalnie do kilku zdań, może też dla waszego dobra, jeśli nie chcecie tego czytać, ale zachęcam do lektury, żebyście jakby mieli pełen pogląd tego, o czym mówimy. Teza jest następująca. Polska popkultura, czy polska raczej muzyka, są rozwadniane, ponieważ dużo większe szanse na odniesienie sukcesu mają dzieci bogatych ludzi, bogatych często nie tylko finansowo, ale też wpływowych, kulturalni. Tak, pojawia się tutaj pojęcie kapitału kulturowego. No i właśnie padają przykłady kwiatu jabłoni, bo tworzył ten zespół między innymi dzieci Kuby Sienkiewicza. Chyba wszyscy znamy jego piosenki. Jest przykład Sana, której tata jest jakimś potężnym, w dodatku faszyzującym korpoludem z jakiejś gigafirmy. No i jest tam jeszcze przykład Maty, który no, jest synem profesora Matczaka, największego w Polsce fana Jordana Petersona. Nie ma więcej tych przykładów, nie? Jakby sam autor w pewnym momencie wydaje mi się, że przeczy sam sobie, bo wskazując chociażby na hip-hop, no widać, że okej, jest Mata, ale obok Maty jest też cała masa artystów, którzy nie mieli żadnych pleców takich rozumianych w ten sposób, jak w przypadku Sana czy Kwiatu Jabłoni.
Sam jeszcze Mata... Zalewskiego wspomina.
No okej, no Zalewski jest z rodziny artystycznej, ale to...
Patrząc nie na wiem, film, no. W którym zagrał, nie powiedziałbym, ale...
Auć, Michał. No i właśnie ten tekst to jest takie narzekanie.
Chodzi o historię Roya.
Nie proponowanie raczej żadnego rozwiązania tego problemu i pozostawanie ślepym na wiele innych problemów, nie? W dodatku jest to pisane takim językiem, no.
Nie ma w tym tekście jako takiego wniosku, nie ma takiego zakończenia. Jest tylko taki nawalanie tym jadem i takim obrazą wobec Nepo Babies, ale i wobec osób, które słuchają takiej muzyki, przy okazji wrzucając w to skojarzenia z weganami chociażby, jakby oni byli czemukolwiek winni. Jaki wniosek jest z tego tekstu? Że powinniśmy słuchać nie Nepo Babies, że powinniśmy słuchać tego, co proponuje
autor tekstu muzycznie, czy że obecne pokolenie wychowane na Netflixie jest w jakiś sposób gorsze.
To jest w ogóle śmieszne, bo tam się pojawia właśnie też fragment o tych czołówkach do seriali Netflixa, które będą za chwilę recyklingowane w jakichś tam reklamach. Jakby Netflix chyba jest dosyć znany przede wszystkim... UI Netflixa jest znany z tego, że można te czołówki pomijać i nie wiem, czy kojarzę jakieś seriale Netflixa akurat ze znanej czołówki, ale jakby to jest typ, który po pierwsze nie umie w ogóle znaleźć więcej jakichś sensownych przykładów na udowodnienie swojej tezy. Jest tym tak snobistyczny, że my naprawdę przy nim wymiękamy. Ta w ogóle maniera, w jakiej ten tekst jest napisany, język, którym on się posługuje, że mieszczka, mieszczuch, wiesz, jakieś te słuchanie jakiegoś erzacu kultury z kanapy przed Netflixem, no to jest po prostu taki okropny cosplay robotniczego pisarza z końcówki XIX wieku, gdy no, ten typ
ale
nie ma nic
kurwa,
wspólnego.
Ale czego się spodziewać po gościu, który pisze laurkę Elonowi Muskowi? No ty widzisz, z kim masz do czynienia, no ja
co?
Pierdolę.
Napisał
Łukasz Łachecki, redaktor prowadzący w Krytyce Politycznej, jest też odpowiedzialny za tekst, za co powinniśmy być wdzięczni Elonowi Muskowi, przedstawiający go w tym tekście jako jakiś profeta obnażający, co zarządy i rządy chciały ukrywać. No nie, no kurwa, no bez przesady. No ja czytywałem teksty w Krytyce Politycznej i pamiętam też, że znajdowałem tam teksty, które były ciekawe. No można tam znaleźć chociażby teksty Sławoja Žižka, któremu chociażby no, ostatnio się trochę odkleja, ale wciąż, nie?
This is very, very unsubstantial. No.
Ale jak so czytam niektóre no. teksty and so on. Jak czytam niektóre teksty redaktora Łacheckiego, to zastanawiam się, dlaczego on ma taki... Kto go tak bardzo skrzywdził? Dlaczego? Co się stało? Gdzie jest rzeczywista krytyka? Gdzie zaczyna się ta krytyka rzeczywista? A gdzie kończy po prostu wyrzucanie jakichś swoich problemów, które ma ze współczesną muzyką, z weganami, z krytykami Elona Muska, ze wszystkimi, którzy nie podzielają jego punktu widzenia?
Tak, bo jakby powiedzmy sobie wprost, jakby problemy, które on tutaj po części diagnozuje, no w niektórych momentach ma rację, tak? No pewno osoby, które mają stabilniejsze zaplecze finansowe, tak? Które mają też dostęp do większej ilości kultury, gdy dorastają, no będą mogły się dużo łatwiej poświęcić muzyce, tak? Czy tam jakiejkolwiek działalności artystycznej. Nie będą musiały może stawiać wszystkiego na jedną kartę i to poczucie pewności ułatwi im pewne rzeczy. Będą miały łatwiejszy dostęp do sprzętu i tak dalej. Będą w końcu mieć dostęp do nauczycieli, do zasobów właśnie wiedzowych, tak, do przestrzeni, w których będą mogły to rozwijać w końcu, do tak prozaicznych kwestii jak nagranie i wydanie w końcu tej muzyki również będzie dla nich łatwiejsze, nie? Tylko jednocześnie mówisz to o trzech osobach, masz problem z wymienieniem większej ilości tych Nepo Babies, jeśli już się upieramy przy tym terminie, a masz takie patologie jak na przykład Live Nation, które absolutnie rozpierdala po prostu rynek koncertowy, rynek w ogóle wydarzeń na żywo, bo to już nie tylko są koncerty. Mamy problemy z klubami, które znikają, gdzie ci niezależni artyści mają cholera zdobywać rozgłos, grać swoje pierwsze koncerty, jeśli coraz większe przestrzenie, coraz więcej przestrzeni miejskich jest zawłaszczanych przez deweloperów, jeśli te kluby po prostu mają coraz większe problemy, żeby się utrzymać. Gdzie ci artyści mają ćwiczyć, jeśli kolejne, nie wiem, miejsca, które były przeznaczone na przykład na salę prób, czy jakiegoś tam doskonalenia się artystycznego, no również są po prostu niszczone, jeśli dostęp do nich jest coraz i coraz mniejszy. To są poważne problemy i pisanie o tym w taki sposób z taką ilością jadu jest po prostu absurdalne, nie? W tym momencie czepienie się akurat tych czterech osób.
Ja rozumiem temat poruszania tego, w jaki sposób muzyka popularna obecnie wygląda, jak została chociażby przez, czepiając się już tego męskiego grania, w jaki sposób się rozwinęła, ale to nie jest wyłącznie problem, który jest problemem wynikającym z tego, czyimi dziećmi są w muzyce z kwiatu jabłoni, czy czyim dzieckiem jest Zalewski i to, w jaki sposób mówi o władzy, to jest problem, który jest dużo, dużo większy i właśnie wynika też z tych problemów, o których mówisz. I pewnie nie trzeba tego poruszać w tekście, ale z drugiej strony mam wrażenie, że więcej wyrzućmy jak najwięcej.
Tak.
Wyrzućmy jak najwięcej żółci, nie poruszając jednocześnie tych wszystkich problemów. Pewnie nepotyzm w branży muzycznej jest jednym z nich, ale wydaje mi się, że wciąż, jeśli chodzi o polską muzykę popularną, jest ich dużo więcej, dużo poważniejszych, które sprawiają, że tak dużo artystów nie ma szans na wybicie się. I rzeczywiście tam autor porusza kwestię kilku tych artystów, którzy się nie mogą wybić przez to, rzeczywiście ich przywołuje, no ale sięga jednocześnie po takie bardzo undergroundowe, pomijając wszystkich innych, którzy są nieco bardziej popularni, a nie mogą się pochwalić bogatymi rodzicami.
Tak, jakby, bo narzekanie, że jakieś naprawdę niszowe, dziwne rzeczy z labeli, które działają tylko w internecie, nie są tak popularne jak muzyka na festiwalu w Sopocie, no jest po prostu dziwne. Zawsze istnieje jakaś nisza, zawsze jest jakaś alternatywa dla głównego nurtu i jakby słuchanie głównego nurtu też jest okej, nie? A poza tym jakby przeświadczenie, że to akurat nepotyzm tutaj jest coś winny, gdy wcześniej ogromne fragmenty rynku były po prostu zawłaszczone przez kilka największych wytwórni muzycznych. Teraz przynajmniej artyści mają jakieś szanse na wybicie się, na znalezienie własnej niszy. Może mniej oczywiste jest bycie tą gwiazdą rocka, która zapełnia stadiony, zwłaszcza w gatunku rockowym. Ale cholera, cały czas jakby można być niezależnym i można osiągnąć sukces chyba bardziej niż kiedyś, nie? Jakby problemem jest to, że no właśnie, problemem są te rzeczy, o których wcześniej powiedzieliśmy, że nie ma gdzie ćwiczyć, że nie ma gdzie grać potem tych koncertów, nie?
No cóż, my wylaliśmy swoją żółć na autora tekstu, na Łukasza Łacheckiego. Nie wydaje mi się, żeby to był autor, który ma na koncie wyłącznie takie teksty i rzeczywiście porusza też tematy, które są ważne, ale jednocześnie trudno mi się jego teksty, niektóre z jego tekstów czyta właśnie przez taki sposób bardziej atakujący, bardziej taki dogryzający, mniej w jakiś sposób próbujący wyciągnąć jakiekolwiek wnioski z tego, co w zasadzie powinno w jakiś sposób być tożsame z krytyką konstruktywną, a nie tylko krytyką dla samej krytyki.
Od nas to wszystko. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie patronom. Teraz właśnie wyświetlałem się na ekranie.
Wszystkie linki są w opisie, tam zaglądajcie, tam wszystko jest. Zaglądajcie na TikToka, na Instagrama, bo Facebook ostatnio szaleje i mam wrażenie, że coś jest nie tak.
Nie mamy zasięgów na Facebooku. Nie to, że mamy obcięte zasięgi, nie mamy zasięgów.
Z jednej strony jeden post może mieć 250 reakcji, a potem następny dwie i to nie wszystkim się wyświetla link, który tam jest załączony, więc wcale się nie dziwię, że ma tak mało reakcji. I to tyle od nas. Jakie filmy, jaką muzykę, jakie gry, jakie komiksy, co kojarzycie z ostatnimi dniami lata? Piszcie w komentarzach, jak dotrwaliście do tego momentu, to w komentarzu wpiszcie co?
Złota godzina.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
Cześć.
Niedługo. Cześć.
Kuba, chodź! Wiesz, co to jest?
Chińczyk.
Nie, to nie jest Chińczyk, to jest mały Chińczyk.